Ja i witam Państwa, kłania się Wyszła Pino. I szczęść Boże. Proszę Państwa, teraz pozwolę sobie przedstawić Państwu artykuł z polskiej prasy. Bez wątpienia portal braci Karnowskich to są polskie media. Zafałszowane, spolityzowane, ale na pewno polskie. Często zakłamane, tak niestety w pewnej części tego artykułu zakłamane, ale to jest warte wysłuchania. Dlatego, że to nie jest problem tylko nas, białych mał. Nie. To nie jest problem polski. To nie jest problem europejski. To zaczyna być problemem ogólnoświatowym. I to gigantycznym problemem ogólnoświatowym. A ja to obserwuję w Chinach z coraz większym niepokojem. Mam nadzieję, że wojna, aktywizująca się wojna na płaszczyźnie polityczno-gospodarczej spowoduje odejście Chińczyków, przynajmniej sporej części Chińczyków, od tego szaleństwa LGBT, u nas szaleństwa, u nich raczkującego szaleństwa LGBT. Więc mam nadzieję, że u nich to się zatrzyma właśnie w efekcie tej wojny. Natomiast proszę nie zapomnieć, że na Chinach i na białych małpach świat się nie kończy. Jest to Afryka, jest Azja, Oceania, jest Ameryka Południowa, która też toczona jest przez te czerwie, czyli robactwo LGBT. Proponuję wysłuchać tego odosobnionego, i to jest ważne, odosobnionego głosu specjalisty, głosu, który ja znam z młodości, znaczy tych głosów, które ja w młodości słyszałem, było aż nadto dużo. Wszyscy praktycznie uważali, że homoseksualizm jest chorobą psychiczną. A jak Państwo wiecie, to już dawno nie jest aktualne. I homoseksualizmu tak naprawdę już się nie leczy, ponieważ to jest niewłaściwe. Niewłaściwe to jest bardzo ładnie powiedziane. Nie, to jest niemoralne, to jest faszystowskie, to jest ksenofobiczne, to w ogóle jest wszystko co najgorsze. Leczenie homoseksualizmu. To homoseksualiści powinni nas, heteroseksualnych, leczyć. A i powiadam, to jest artykuł, to jest właśnie wypowiedź. Ten artykuł składa się z wypowiedzi faceta, który, nie wiem czy to jest Duńczyk, czy wszystko jedno, obojętne. Amerykanin Gensgal. Czy wygląda na to, że z anglojęzycznego, z niemieckojęzycznego obszaru, przynajmniej po nazwisku, pochodzi, ale i to jest bez znaczenia, skąd on się wywodzi. To jest facet z 50-letnim doświadczeniem w badaniu tego zboczenia. A jako, że to jest rzecz i ponadczasowa, materiał i ponadczasowy, konkluzje i ponadczasowe, i ponadkontynentalne, to dotyczy już całej ludzkości, ponieważ ta zaraza LGBT-owska niestety maszeruje w najlepsze. Wobec tego pozwolę sobie to Państwu w tym portalu zamieścić, albowiem proszę nie zapomnieć o tym, że na mapce Chin mamy nie tylko stwierdzenie, iż jest to portal sinocentryczny, ale po prawej stronie również mamy stwierdzenie, że to jest strefa wolna od LGBT. Cytuję tytuł. jak powiedziałem, z portalu W Polityce z 31 maja. Homoaktywizm zdemaskowany, brutalna rzeczywistość środowisk homoseksualnych oczami psychologa. Lead. Od grudnia 1973 roku, kiedy to zarząd amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego zagłosował za usunięciem homoseksualizmu z listy osób psychicznych, droga do jego afirmacji była już otwarta. Bez większych przeszkód sączono coraz intensywniejszą propagandę przedstawiającą środowisko homoseksualistów jako normalnych ludzi o zdrowych odruchach, zdolnych do wychowywania dzieci. I coraz mniej specjalistów w zakresie psychiatrii decydowało się te mity obalić. A chciałem zwrócić uwagę na to, że myślę, że tutaj został popełniony błąd. Nie w 1973 roku, a w 1993 roku. Ale oczywiście tego nie sprawdzałem. Ale to jest dosyć istotne, dlatego że w 1973 roku jeszcze o takich rzeczach nie mówią. Cytuję zatem tekst. Lewicowy marsz przez uniwersytety zrobił swoje, dotknął również uczelnie kształcące psychiatrów i psychologów. Skutek? Homoseksualistom pragnącym uporać się ze swoją orientacją seksualną i powrócić do normalności, coraz trudniej było znaleźć kompetentnego terapeutę, który byłby w stanie udzielić pomocy im. Jednym z nich, z tych, którzy przez całą swoją karierę podejmowali ten trud, jest dr Gerard van den Aardwijk. Ten doświadczony psycholog z 50-letnią praktyką badań nad homoseksualizmem jest jednym z nielicznych, którzy miał odwagę wystąpić przeciwko propagandzie homoseksualnej aktywistów i intelektualnie zmierzyć się z dramatem ofiar tego środowiska. W demaskatorskiej książce Nauka mówi nie, oszustwo homomałżeństwa. A pan Aardwijk pisze: większość zawodowych psychiatrów i psychologów, zamiast nieść pomoc osobom dotkniętym tymi zaburzeniami i rozwijać własną gałąź nauki, najwyraźniej stała się bezkrytycznymi zwolennikami i poplecznikami chorej ideologii, która ma na celu obalenie naturalnego rozumienia seksualności, małżeństwa i rodziny. Obnażona przez niego prawda o homoseksualizmie poraża w rozmiarze swojej patologii. Pozwala przy tym zrozumieć mechanizmy działania osób z tego środowiska, zdefiniować popęd i wskazać na konsekwencje. Obala przy tym mit, jakoby homoseksualizm był wrodzony czy dziedziczny. Tenże autor tejże książki pisze: homoseksualizm jest neurotycznym rodzajem seksualności, która wynika z kompleksu niższości związanego z męskością lub kobiecością. I cytuję. W oparciu o wieloletnie badania tenże psycholog obala jeszcze jeden mit o homoseksualistach żyjących w stałych związkach. Pisze w tejże książce: nienasycone pragnienie posiadania nowych partnerów zawsze było częścią homoseksualnej orientacji. Ale jak widać, od czasu rewolucji seksualnej lat 60. i 70., którą ja już sam przeżywałem na własnej skórze, bo pod koniec lat 60. to była rewolucja seksualna, zaczęła się w Polsce, myślę, że 66., 7., 8., kiedy ja już miałem 16, 17, 18 lat. Gwałtownie i od czasu rewolucji seksualnej lat 67. gwałtownie wzrosła rozwiązłość wśród homoseksualistów. Od tego czasu stało się normalne, że dorośli homoseksualni mężczyźni mają setki partnerów seksualnych. Znacznie więcej niż przeciętny rozwiązły heteroseksualista. To samo dotyczy tak zwanych mężczyzn, tak zwanych transgenderowych. Proszę Państwa, setki partnerów seksualnych. A ja myślę, że przeciętny polski mężczyzna ma, nie wiem, może do 10 partnerek seksualnych. No może jestem niewyrobiony seksualnie, ale myślę, że coś koło tego. Miał przez całe życie, czy ma przez całe życie. A miał setki? No nie, no to trzeba być, artystą, artystą w cudzysłowie i w rzeczywistości wysokiej klasy, żeby przez łóżko takiego faceta przewijały się setki kobiet. Także no nie ma porównania nawet z rozwiązłym, myślę, że nie ma porównania nawet z rozwiązłym heteroseksualistą ilość partnerów a homoseksualistów. Cytuję dalej. Podkreśla ten naukowiec przy tym, iż maluje się zatem przed naszymi oczami obraz struktury sfrustrowanych, zazdrosnych, mściwych, infantylnych ludzi, uwięzionych w niedojrzałym egocentryzmie i przesadnej miłości własnej, którzy zatrzymali się na etapie zakochania z okresu dorastania, natomiast nie są zdolni do dojrzałej miłości. Cytuję dalej. Terapeuta zwraca również uwagę na uzależnienie od seksu aktywnych homoseksualistów będące, cytuję, źródłem wielu problemów emocjonalnych i fizycznych. I dalej. Wyjaśnia też metody działania homoseksualistów kreujących się na ofiary nietolerancji, aby coraz dalej przesuwać bariery swoich żądań. Temu celowi również uwrażliwia psycholog, ma służyć wykreowanie wizerunku homoseksualistów jako ofiar nazizmu i zrównanie wszelkiej krytyki pod adresem tego środowiska z mentalnością nazistowskich sprawców. Ardbeck wskazuje przy tym na wiele innych manipulacji, w tym również tych, jakie dopuszczają się niektóre media w celu promowania homoseksualnego stylu życia. Natomiast wychowywanie dzieci przez pary jednopłciowe nazywa nowoczesną formą maltretowania. Co do tego nie mam cienia wątpliwości. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, ogromnym walorem książki jest zawarcie w niej świadectw dzieci wychowywanych przez homoseksualnych rodziców. Brutalne zderzenie się z rzeczywistością, w jakiej przyszło im żyć? Tak. Właśnie w tej chwili wyłączono mi prąd i nic na to nie poradzę. A w dalszym ciągu jestem bez prądu. Ktoś tam się bawi napięciem, no ale jesteśmy na wsi, więc kogo to obchodzi? Gdyby to było, znaczy to w Warszawie, czy w gównianej Warszawce, w gównianym Poznaniu, w gównianym Krakówku i innych wielkich miastach, to by się nie zdarzyło, bo natychmiast poleciałbym z fotela dyrektor odpowiedzialny za tego typu rzeczy. Natomiast kogo obchodzi to, co się dzieje w małej wsi? A proszę Państwa, no cóż, wygląda na to, że komputer mi restartuje. To wszystko mi restartuje, ale w tym czasie chciałem Państwu zwrócić uwagę na pewną rzecz. Otóż to łajdactwo homoseksualne, słyszycie Państwo, co się dzieje? A to łajdactwo homoseksualne, tak jak powiedział ten terapeuta, przesuwa coraz bardziej swoje żądania, znaczy zwielokrotnia je, przesuwa granice tych swoich żądań. I tutaj nie chodzi wcale o to, żeby znaczy te żądania nie są miarodajne w stosunku do ich, do proporcji ich bytu społecznego w całej społecznościach. W Polsce, w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. To bydło, no bo trudno to inaczej nazwać. To bydło, uważa, iż powinno dostać wszystko. Wszystko, absolutnie wszystko, czego żąda. I na razie jest mi bardzo przykro, ale z punktu widzenia tej umierającej cywilizacji białych małp, dostaje to. Na razie jeszcze u nas w Polsce nie, ale myślę, że to szybciutko się zmieni. PiS dojrzeje do tego, żeby się dogadać z tymi ludźmi, którzy ludźmi, właśnie pytanie, czy to nie są zwierzęta. Z tymi bardziej właśnie zwierzętami, aby mieć przynajmniej z tym święty spokój, po prostu pozwoli na małżeństwo heteroseksualne i dalej. No i właśnie, i dalej. Co dalej? Ja, jako że ja przeczytałem ten tekst do końca, więc wiem, że następnym etapem będzie zezwolenie na pedofilię. No i ciekaw jestem, czy Polacy się, znaczy inaczej, nie Polacy, nie ma Polaków. A czy część polskiego społeczeństwa, jaka część polskiego społeczeństwa na to się zgodzi? Chciałbym wówczas referendum. Bardzo chciałbym, aby wówczas miało miejsce referendum, które by zdecydowało o tym, czy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej życzą sobie, aby obniżyć wiek, bo to pedofilia, czyli obniżenie wieku rozpoczęcia inicjacji seksualnej, znaczy rozpoczęcia, po prostu uprawiania seksu z osobami powyżej, powiedzmy sobie, 12 roku życia, a może 13 roku życia. No i wtedy chciałbym zobaczyć wyniki takiego referendum. Ponieważ Polacy musieliby sobie odpowiedzieć na pytanie, polskie rodziny, jeszcze w miarę normalne, musiałyby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcą, aby ich dzieci 12, 13, 14-letnie i zarówno chłopcy, jak i dziewczynki współżyli ze swoimi partnerami. Bardzo jestem tego ciekaw. Jeszcze bardziej jestem ciekaw tego, szczególnie jestem tego ciekaw, dlatego że moje dzieci są po tej lewackiej stronie mocy i obydwie córki mają po troje dzieci. Płci obojga. I ciekaw byłbym wtedy zadać im pytanie, czy byłoby im wszystko jedno, gdyby ich dzieciątka nagle zaczęły współżyć ze starszymi facetami lub starszymi kobietami. Naprawdę. To jest, wiecie Państwo, zawsze trzeba sprowadzić rzecz do gruntu, bo wtedy wychodzi absurd. Gruntem jest rodzina. Jeśli ktoś mi przekona, ktoś by mnie chciał przekonać, że mój wnuk, tam 14-letni, może być partnerem seksualnym jakiegoś starszego faceta, a jego siostra o rok młodsza mogłaby być, no nie wiem, partnerką seksualną jakiejś starszej kobiety, no to mogę powiedzieć tylko jedno. Że tak jak mam niewielki szacunek dla ich rodziców, tak wówczas, gdyby taka akceptacja miała miejsce ze strony ich rodziców, to po prostu, gdybym mógł oficjalnie pozbyć się rodzicielstwa mojej córki, jednej czy drugiej, to bym to zrobił. Po prostu wszystko ma swoje granice. Łajdactwo też musi mieć swoje granice. Ponieważ jeśli nie ma na poziomie rodziny, to już nie ma nic. Tak, mili Państwo, komputer wstał, więc cytuję dalej. Jeśli chodzi o ostatnią kwestię, ogromnym walorem książki jest zawarcie w nich świadectw dzieci, właśnie tych dzieciaczków wychowanych przez homoseksualnych rodziców. Brutalne zdarzenie z rzeczywistością, w jakiej przyszła im żyć, pozwala umysłowić sobie dramatyczne konsekwencje adopcji przez pary homoseksualne i w tym samym pokazuje fałsz serwowanych w przestrzeni publicznej lukrowanych wizerunków par tej samej płci jako wspaniałych rodziców. Autor nie ma przy tym żadnej wątpliwości, co nastąpi po legalizacji homomałżeństw. Nakreślona przez niego wizja przyszłości poraża brutalnością, patologizacją życia i codzienności, które przełożą się na niezliczone ludzkie tragedie, zbrodnie dokonywane w imię tolerancji. Jednak jedną z nich, jak przewiduje się, będzie legalizacja pedofilii. O czym mówię. Niewątpliwym walorem książki jest merytoryczne ujęcie tematu, bez uprzedzeń, bez zbędnych emocji. Nie ma w niej też miejsca na niedomówienia, półprawdy czy pudrowanie rzeczywistości. Jednocześnie przebija z niej troska lekarza o dobro pacjenta, no psychologa, psychiatra nie jest lekarzem, którego ideologia pacjenta przenikająca nauki psychiatryczne pozbawiła dostępu do pomocy. Znakomita lektura stanowiąca antidotum na szerzącą się propagandę, a zarazem skuteczne narzędzie w walce z nią. Gorąco polecam pani Anna Wiejak, dziennikarka i publicystka. A proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz, mam nadzieję, że... Tytuł książki. Nauka mówi nie, oszustwo homomałżeństwa. Nie sprawdzałem tego, nie wrzuciłem tego linku, ponieważ dopiero w tej chwili powtórnie wróciłem do tego tekstu. Jeśli Państwo chcielibyście, a myślą, że tę książkę powinni przeczytać no prawie wszyscy, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, a już w szczególności powinna ona być lekturą obowiązkową w tak zwanych polskich uniwersytetach, tak zwanych, powtarzam, poczynając od Uniwersytetu Warszawskiego, przez Uniwersytet Jagielloński, a poprzez te wszystkie inne gówniane uniwersytety, które uniwersytetami są jedynie z nazwy, albowiem na uniwersytetach, przynajmniej wtedy, kiedy ja studiowałem, na uniwersytetach szerzono różne nauki, różne teorie, a to był PRL. Różni ludzie różnie mówili o różnych rzeczach. Oczywiście było sporo lewactwa, coraz więcej lewactwa, natomiast tak biorąc pod uwagę, gdyby tak połączyć tuż powojenne uniwersytety jeszcze z przedwojennymi profesorami, gdzie wrażliwość na gówno homoseksualne była zerowa z tym, co w tej chwili ma miejsce, no to mielibyśmy bardzo stromą równie pochyłą. Bardzo stromą równię, znaczy przepraszam, nie pochył, bardzo stromą równię, prostą, bardzo stromą prostą, która idzie prawie w niebo. A kiedyś tolerancji dla lewackiego homoseksualizmu nie było zero, nie było nic, nie było go w ogóle, natomiast w tej chwili to jest to rzecz naturalna i nagminna. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na taką rzecz. Otóż miałem przyjemność, wielką przyjemność, żeby nie było cienia wątpliwości, Żyć w czasach, kiedy żyli i tworzyli i słuchałem ich. Przynajmniej dwaj panowie, którzy byli homoseksualistami. No i oczywiście, jak zwykle, w najważniejszym momencie zapomniałem ich nazwisk. Muzykolog, wspaniały starszy pan. Matko Boska. Mam nadzieję, że przypomnę, na pewno sobie przypomnę, to były w latach 60., 70., to byli luminarze polskiej kultury. A więc właśnie ten muzykolog, wspaniały człowiek, fantastyczny facet. I drugi znawca filmów, spod którego ręki wyszedł Reczek, notabene pedał. Ja nie wiem, znaczy Reczek wówczas, to był początek 70. lat, właśnie z tymże panem, którego nazwiska niestety zapomniałem, również prowadził wywiady. Podejrzewam, że one się kończyły w innym miejscu niż tylko na fotelu. A w każdym razie, co ja chciałem o tych dwóch wspaniałych, nie o Reczku, to Greczek to gówno. Co ja chciałem o tych dwóch wspaniałych Polakach i homoseksualistach powiedzieć. Po pierwsze to, że ja mam i będę miał do śmierci do nich gigantyczny szacunek. A, pierwszym Waldorf. Przepraszam bardzo. Pierwszym to był pan Waldorf. Pan, pełnym tego słowa znaczeniu, pan Waldorf, który wstydził się swojego stanu do śmierci. I to było właściwe rozwiązanie. Przepraszam, nazwiska drugiego pana jeszcze sobie nie przypomnę. A obydwu panów, jak powiadam, wielbię. Mam ogromny do nich szacunek. To zupełnie dwie osoby, zupełnie różni ludzie. Znaczy różni tak, jak to sobie można wyobrazić. Pan Waldorf był niesłychanie, to był arystokrata myśli. Natomiast ten drugi pan, który był krytykiem filmowym, tak, był też do pewnego stopnia człowiekiem niezwykłej wiedzy o filmie, no ale z arystokracją to on nie miał nic wspólnego, znaczy nie o tam chyba, nie o nią. Natomiast obydwaj pamiętam, doskonale pamiętam ich wywody w telewizji i pamiętam, jaką sprawiało mi frajdę słuchanie ich. To była przyjemność porównywalna do słuchania kabaretu starszych panów albo kabaretu jeszcze starszych panów, a czytania jakichś wysublimowanych książek, na przykład w przypadku tego krytyka filmowego, jak na przykład oglądanie Rzymu Felliniego, czy chodzenie w ogóle generalnie do DKF-ów, których w 60. i 70. latach produkowano filmy, znaczy proponowano nam młodzieży filmy zupełnie z innej bajki. A co ja chcę przez to powiedzieć Państwu? Chcę przez to powiedzieć, że homoseksualiści, którzy zachowują się normalnie, czyli nie manifestują swojej seksualności, i w szczególności są jednostkami wybitnymi, wybitne są, wybitnymi byli i pewnie, mam nadzieję, są ludzie, którzy mimo swojej dewiacji, bo to jest dewiacja, była, jest i będzie, mimo swojej dewiacji potrafili zachować właściwy dystans do siebie, do tejże dewiacji. Przepraszam. Chciałem Państwu powiedzieć o to, iż mam nadzieję, że świat w jakiś sposób uchroni się przed dewiantami. Myślę, że najprostszą rzeczą będzie opór Azji. Tak, co do tego nie mam cienia wątpliwości. Opór Azji powinien złamać kręgosłup nie tylko białym świniom generalnie, ale powinien złamać, zniszczyć, odesłać do lamusa wszelkie dewiacje, które kryją się pod tymi czterema literami. Byłoby dramat, znaczy nie, nie będzie tego dramatu, więc nie mam zamiaru o tym mówić. Chciałbym, aby to właśnie Azja, zwykła Azja, zwykłe państwo Azji, niekoniecznie Chiny, nie, niekoniecznie Chiny, ale zwykłe państwo Azji, żeby pokazały dewiantom, gdzie jest ich miejsce. A wiecie Państwo, gdzie jest ich miejsce? 2 metry pod ziemią. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.